Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Słuchacze piątkowej wieczornej audycji Szukając Słowa Bożego serdecznie pozdrawiam. Przy mikrofonie ojciec Krzysztof Bieliński, redemptorysta z Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie. Zapraszam do rozważania niedzielnych czytań mszalnych. Przypomnę, będzie to już 15. niedziela zwykła, rok C. Czytać będziemy po kolei i rozważać czytania z niedzielnej Eucharystii. Jak zawsze na początku poprośmy Ducha Świętego, by otworzył nasze serca na słuchanie Słowa Bożego, a głębie Słowa Bożego otworzył przed nami.
Duchu Święty, przyjdź, w dzień i w noc bądź obok mnie, daj radość mi i pokój. Duchu Święty, przyjdź, w swe ręce weź mój młody wiek, bądź wiary mej opoką. Duchu Święty, przyjdź, daj miłość mi wytyczce, chcę być Twym niewolnikiem. Duchu Święty, przyjdź, to pomóż mi w tym świecie złym i bądź mym przewodnikiem. Otocz mnie miłością, pod Twym okiem muszę żyć. Opiekuj się moją młodością, za Twoim głosem chcę iść. Duchu Święty, przyjdź, w dzień i noc bądź obok mnie, daj radość mi i pokój. Duchu Święty, przyjdź, swe ręce weź mój młody wiek, bądź wiary mej opoką.
Odszukajmy pierwsze czytanie z niedzielnych czytań. Będzie to fragment z Księgi Powtórzonego Prawa z rozdziału 30, wersety od 10 do 13. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 30, wersety od 10 do 13. Mojżesz powiedział do ludu: będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając Jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego prawa. Jeśli wrócisz do Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej swej duszy. Polecenie to bowiem, które ja Ci dziś daję, nie przekracza Twych możliwości i nie jest poza Twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć, któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je. I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć, któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je. Pierwsze czytanie z najbliższej 15 niedzieli zwykłej jest częścią trzeciej i ostatniej mowy Mojżesza wygłoszonej w krainie Moabu u wrót ziemi Kanaan. Mowy zapisanej w 29 rozdziale werset 1 do 30 rozdziału werset 20 Księgi Powtórzonego Prawa. Przypomnijmy, iż w Księdze Powtórzonego Prawa, z której ono pochodzi, Izrael przemyśliwał na nowo po wygnaniu babilońskim dawne prawo z Synaju. Zwróćmy uwagę na najbliższy kontekst naszego fragmentu. Mojżesz przypomniał najpierw Izraelitom wspaniałą przeszłość, wymieniając zbawcze Boże czyny, jakich dokonał Jahwe w Egipcie, aby uwolnić swój lud z ciężkiej niewoli. Czyny te były znakami i cudami, mającymi ujawnić wszechmoc i potęgę Jahwe, Boga Izraela. Potem Mojżesz ponownie wzywa do wierności prawu, które jest podstawą przymierza z Bogiem. Apeluje on o zaangażowanie się w służbę Jahwe i przestrzega przed nieposłuszeństwem. Następnie poucza o wierności Jahwe dla ich narodu, a także zapowiada, to już treść naszego fragmentu, iż mimo zsyłania na Izrael różnych kar, a nawet rozproszenia wśród narodów, Jahwe okaże im miłosierdzie w chwili nawrócenia. Wrócisz do Pana, Boga swego, z całego serca i z całej swej duszy. Czytaliśmy w 10 wersecie 30 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Tekst poucza, że wierność przymierzu, wierność słowu Boga jest rzeczą łatwą, gdyż przepisy prawa nie wymagają niczego ciężkiego, ani nie są nieosiągalne. Dla jego poznania nie trzeba udawać się za morze. Przepisy prawa, jako wyraz woli Bożej, są bowiem w posiadaniu Izraela, są w jego ustach, i tylko winny być wciąż rozważane i wprowadzane w czyn. Polecenie to bowiem, które ja Ci dziś daję, nie przekracza Twych możliwości i nie jest poza Twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach i nie jest za morzem, jak czytaliśmy. W pierwszym czytaniu słyszymy więc wspaniałą mowę Mojżesza. Mojżesz usilnie wzywa. Będziesz słuchał, przestrzegając, wrócisz do Pana Boga Twego z całego swego serca. Słyszymy stwierdzenie, które rozwiewa jakiekolwiek wątpliwości. Polecenie to nie przekracza Twych możliwości i nie jest poza Twoim zasięgiem. Pierwsze czytanie liturgiczne z Księgi Powtórzonego Prawa przypomina o tym, co trzeba zrobić. Wrócisz do Pana Boga swego, z całego serca i z całej swej duszy. Chodzi zatem o radykalne nawrócenie, bez którego kult religijny i zachowywanie prawa moralnego są pustą skorupą nieistniejącej religijności. Thank you. Drugie niedzielne czytanie pochodzi z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Z pierwszego rozdziału czytamy wersety od 15 do 20. Pierwszy list świętego Pawła Apostoła do Kolosan, rozdział pierwszy, wersety od 15 do 20. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą. Przez Niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. List do Kolosan, z którego pochodzi nasze drugie niedzielne czytanie, został zredagowany prawdopodobnie przez najbliższego współpracownika świętego Pawła, Tymoteusza. Powstał on jeszcze za życia apostoła i z upoważnienia apostoła. Zdecydowana większość komentatorów listu do Kolosan zakłada, iż powstał on jako reakcja na pewnego rodzaju herezję, która w pewnym momencie zaczęła oddziaływać na wiernych należących do frygijskich kościołów. Kolosy to miasto położone w ówczesnej Frygii, dzisiejszej zachodniej Turcji. W ostatnich latach pojawiają się jednak głosy biblistów, iż powodem napisania listu do Kolosan nie było dążenie do odparcia jakiejś konkretnej, szerzącej się tam herezji. A jedynie powodem napisania listu była chęć ogólnego umocnienia wiary adresatów, żyjących, dodajmy, w środowisku religijnie i ideologicznie bardzo zróżnicowanym. List do Kolosan może być traktowany jako rodzaj zredagowanego w formie listu katechizmu, prezentującego zasadnicze treści orędzia Ewangelii dla wiernych, dla których, i to jest ciekawe, kwestie obowiązywalności i interpretacji żydowskiego prawa nie miały już, względnie nigdy nie miały większego znaczenia. Autor listu do Kolosan starał się zaprezentować pewną spójną wizję wiary chrześcijańskiej, zachęcając adresatów do wniknięcia w tę wiarę i trwania w niej. Fragment listu do Kolosan, który dzisiaj czytamy, jest od strony gatunku literackiego hymnem chrystologicznym, jednym z najstarszych i najpiękniejszych przykładów poezji wczesnochrześcijańskiej. Hymn składa się z dwóch części, którymi tematami są odpowiednio władza pierworodnego nad całym wszechświatem i Kościołem, to są wersety od 15 do 18, czyli władza Jezusa, oraz przywództwo pierworodnego względem ludzkości i wszechświata uzdolnionego do życia w pokoju z Bogiem, wersety od 18 do 20. Na dwuczęściową strukturę tego fragmentu, który jest hymnem, wskazują dwa ważne tytularne określenia Chrystusa pojawiające się w tekście. Pierworodny wobec każdego stworzenia w wersecie 15, dokładniej pierworodny nad wszystkim stworzeniem oraz pierworodny spośród umarłych, tytuł pojawiający się w wersecie 18, wskazujący na wyprowadzenie ludzkości poprzez Chrystusa ze stanu śmierci i zapoczątkowanie całkowicie nowego etapu jej istnienia. Pierwsza część hymnu mówi zatem o władzy Chrystusa nad wszelkim stworzeniem. Zauważmy, autor hymnu pisze najpierw w odniesieniu do Chrystusa. On jest obrazem Boga niewidzialnego. Innymi słowy, Chrystus jest widzialnym obrazem niewidzialnego Boga. Drugim określeniem Chrystusa, zawartym w tym samym wersecie 15, jest pierworodny wszelkiego stworzenia. Chrystus ukazany jest jako pierworodny nad wszelkim stworzeniem. Chodzi nie o początek całego stworzenia, względnie chronologiczne pierwszeństwo nad każdym stworzeniem, ale o władzę Chrystusa nad wszelkim bytem stworzonym. Uwaga, katechizm Kościoła katolickiego tłumaczy, że Chrystus, Syn Boży, jest zrodzony, a nie stworzony. Dlatego tytuł pierworodnego oznacza nie numeryczne, rozumiane pierwszeństwo wśród rodzeństwa, ale także szczególne błogosławieństwo, przywilej podwójnego dziedziczenia i władzę nad całym rodem pod nieobecność względnie po śmierci ojca. Interpretację powyższą potwierdza także najbliższy kontekst wypowiedzi, który rozwija motyw Chrystusa jako nowego Adama, obrazu Boga niewidzialnego. Według pierwszego opisu stworzenia świata, przypomnijmy, Adam nie był ani początkiem wszystkich stworzeń, ani też nie został stworzony przed całym światem. Mimo to powierzona mu została przez Boga władza nad wszystkimi stworzeniami, jak czytamy w Księdze Rodzaju w rozdziale pierwszym, w wersetach od 26 do 28. Wypowiedź ta uwydatnia podporządkowanie wszystkich stworzeń Synowi Bożemu. W wersecie 16 sformułowana została lista bytów i potęg poddanych władzy Chrystusa. Zwróćmy uwagę na dwie wypowiedzi, dwa aspekty tej władzy. W Nim zostało wszystko stworzone, w niebiosach i na ziemi. Mamy tu dwa podstawowe elementy stworzonego przez Boga Wszechświata. Innymi słowy, od Chrystusa zależy świat w swej całości. Oraz drugie sformułowanie, rzeczy widzialne i niewidzialne. To znaczy, władzy Chrystusa poddana jest zarówno sfera materialna, jak i duchowa Wszechświata. Wszelkie siły i moce muszą uznać dominację nad sobą Bożego Syna Jezusa Chrystusa. I On jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim, czytaliśmy w 18 wersecie. Tekst mówi o Chrystusie jako głowie ciała, czyli Kościoła. Chrystus określony został jako pierwszy, który powstał z martwych, a zarazem jako ten, który dzięki swemu zmartwychwstaniu dzierży prymat nad całą nową ludzkością. Chrystus jest przewodnikiem i władcą całej odnowionej przez Jego zmartwychwstanie ludzkości. I w wersecie 20 autor fragmentu listu do Kolosan dopowiada: i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą, przez Niego, i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. To znaczy, Bóg jest ostatecznym podmiotem sprawczym pojednania świata z Nim samym. To Bóg jest sprawcą usprawiedliwienia wierzących w Chrystusie. Bóg działa przez Jezusa Chrystusa. Chrystus przewodzi nowej ludzkości, uwolnionej przez Jego krzyż i zmartwychwstanie z więzów śmierci i z niewoli grzechu, który uniemożliwił światu życie w pokoju i jedności z Bogiem. Podsumujmy, przed sięgnięciem do trzeciego czytania, do Ewangelii, w świetle której zrozumiemy lepiej tę wypowiedź z listu do Kolosan. Chrystus jest dla ludzkości i wszechświata obrazem niewidzialnego Boga i równocześnie Chrystus jest drogą do pełnego pojednania z Bogiem. Trzecie czytanie, Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 10, wersety od 25 do 37. Czytamy. A oto powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając go na próbę zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrześ odpowiedział, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Któryż z tych 3 okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty czyń podobnie. Zwróćmy uwagę, proszę, że słuchamy dzisiaj przypowieści Jezusa o miłosiernym Samarytaninie, który jest ilustracją miłości bliźniego. Przypowieści znajdowały się w sercu przepowiadania Jezusa. Przypowieść jest obrazowym sposobem mówienia, w którym zestawia się podobne, ale różne od siebie rzeczywistości. Jezus używał przypowieści jako ilustracji. Ojciec Święty Benedykt XVI w książce Jezus z Nazaretu, część pierwsza, od chrztu w Jordanie do przemienienia, przybliżył nam istotę i cel przypowieści jezusowych. O Łukaszowej historii dobrego Samarytanina napisał: jej piękno i głębia spontanicznie porusza zawsze, nawet niewierzących. Przejdźmy do tekstu. W gronie słuchaczy Jezusa pojawia się, jak czytamy w Ewangelii, uczony w prawie, to znaczy mistrz egzegezy, który poświęcił swoje życie badaniu prawa mojżeszowego i wyjaśnianiu jego przepisów. Ten znawca prawa stawia Jezusowi pytanie: nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Pytanie dotyczy odziedziczenia życia wiecznego. Ewangelista Łukasz precyzuje, że uczony skierował to pytanie do Jezusa podchwytliwie, aby wystawić go na próbę. Pyta więc tylko po to, by podstępnie wybadać wierność Jezusa względem litery prawa. Jako uczony w piśmie sam znał odpowiedź, którą daje Biblia. Chciał jednak wiedzieć, co powie Jezus, który Biblii nie studiował. Jezus odsyła swojego rozmówcę do Biblii właśnie. Uczony w piśmie daje odpowiedź, i to bardzo trafną. Z obszernej listy 613 przykazań wydobywa dwa nakazy. Miłości Boga zapisane zostało w Powtórzonego Prawa 6 rozdział 5 werset i miłości bliźniego, o czym pisze Księga Kapłańska w 19 rozdziale 18 werset. Te dwa nakazy zestawia obok siebie. On rzekł: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. W tej kwestii Jezus uczy tego samego, co Tora, której cały sens streszcza się w tym podwójnym przykazaniu. Uczony w piśmie pyta o zastosowanie słowa pisma w praktyce. Miłość Boga nie podlega dla niego dyskusji. Problem jednak stanowi rozumienie bliźniego. Kto jest moim bliźnim? Powszechnie dawana odpowiedź, mająca oparcie także w tekstach biblijnych, mówiła mu, że za bliźniego należy uznać tu swego rodaka, członka narodu izraelskiego. Naród stanowi solidarną społeczność, w której wszyscy są wzajemnie za siebie odpowiedzialni, w której każdego podtrzymywała całość. Dlatego każdy powinien traktować drugiego jak siebie, jako część tej całości. Czy zatem cudzoziemcy, ludzie należący do innego narodu, nie są bliźnimi? To jednak znowu było sprzeczne z pismem, które nawoływało do okazywania miłości również cudzoziemcom, mając na uwadze to, że sam Izrael w Egipcie prowadził życie cudzoziemca. Mimo to spierano się o to, jak dalece trzeba tu stawiać granice. Normalnie za bliźniego uważano tylko osiedleńca żyjącego w narodzie razem z Izraelitami. Nie było też wątpliwości, że bliźnimi nie są Samarytanie. Znawca prawa chce dać do zrozumienia, że rzetelnie wypełnia przekazania miłości i że to wypełnienie przekazania miłości jest możliwe tylko wtedy, gdy się ustali w sposób jednoznaczny, kto zasługuje na miłowanie go jak siebie samego. Zauważmy, Jezus nie odpowiada wprost. Na tak konkretne pytanie Jezus odpowiada przypowieścią o człowieku, którego w drodze z Jerozolimy do Jerycha napadli zbójcy, obdarli go i półżywego pozostawili przy drodze. Była to historia bardzo realistyczna, bo na drodze często zdarzały się takie napady. Pierwszymi osobami, które znalazły napadniętego wędrowca, byli kapłan i lewita. Ich zachowanie ewangelista Łukasz opisuje identycznym sformułowaniem: zobaczył, ominął go z daleka. Słyszymy, że w kapłanie nawet nie pojawił się ludzki odruch przyjścia z pomocą człowiekowi, który na terenie pustynnym ma niewielkie szanse na przeżycie. Kapłan i lewita, to znaczy znawcy prawa, którym nieobce było zagadnienie zbawienia i którzy z racji swego zawodu służyli innym, przechodzili tamtędy i poszli dalej. Nie musi to znaczyć, że byli ludźmi szczególnie twardego serca, zauważa Benedykt XVI, komentując tę Ewangelię. Może sami bali się i chcieli jak najszybciej znaleźć się w mieście? Może byli niezręczni i nie bardzo wiedzieli, jak można mu pomóc, zwłaszcza, że wyglądało na to, że już w ogóle nie można mu pomóc? Dodajmy, zdrowy rozsądek, którym prawdopodobnie kierowali się kapłan i lewita z przypowieści Jezusa, jest wszakże jedynie zawoalowanym egoizmem. Pojawia się trzeci bohater opowiadania, Samarytanin, przypuszczalnie kupiec. Samarytanin to ktoś, kto nie należał do solidarnej wspólnoty Izraela. Więcej, Samarytanin to ktoś należący do wrogiego narodu. Wrogość pomiędzy Samarytanami a Żydami była tak silna, że ukuto nawet powiedzenie: ten, kto je chleb Samarytan, jest równy jedzącemu wieprzowinę. Zauważmy proszę, Samarytanin nie pyta o obowiązki podyktowane solidarnością narodową, religijną. Ewangelista Łukasz pisze, gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Tłumaczenie użytego tu przez Łukasza greckiego słowa esplanchnisthe, wzruszył się głęboko, osłabia pierwotną wymowę tekstu. To greckie słowo wyraża bowiem fizyczne poruszenie wnętrzności na widok czyjejś niedoli, przejęcie się do głębi czyimś nieszczęściem. Moglibyśmy, parafrazując owe głębokie wzruszenie, powiedzieć: rozdarło mu się serce. W Ewangelii jest tu słowo, które w języku hebrajskim wskazywało na łono matki i na macierzyńskie uczucia. Samarytanin, zdjęty głęboką litością, sam staje się bliźnim, nie myśląc o żadnych problemach i niebezpieczeństwach. Samarytanin ma serce pełne czułości, ma ręce gotowe do pomocy i bezgraniczną troskliwość. Przedstawiona przez Jezusa historia jest prosta i wymowna. Zmusza znawcę prawa do refleksji, jednak w swym pytaniu: któryż z tych trzech okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? Jezus zmienia sposób podejścia do zagadnienia bliźniego. Zauważmy, specjalista od prawa zapytał, kto jest moim bliźnim, czyli kogo mam kochać. Jezus każe mu zastanowić się, kto z owych trzech wędrowców stał się bliźnim człowieka napadniętego przez bandytów, czyli który z nich okazał im miłość. Jezus mówi mu, jak ma postępować, by być bliźnim. Jezus wskazuje, że zamiast określać, kim jest bliźni, trzeba nim się stać, trzeba być bliźnim drugiego człowieka. Trzeba stanąć u boku tego, który jest w potrzebie, a to dopiero pozwala zrozumieć, jak staje się bliźnim. Do działania nie powinny pobudzać zewnętrzne związki, przynależność narodowa, ale zrozumienie przeżyć cierpiącego człowieka, które pozwala wybrać najlepszy sposób bycia bliźnim. Problem zostaje tu przeniesiony na inną płaszczyznę. Nie chodzi już o to, kto jest lub nie jest moim bliźnim. Chodzi o mnie samego. Ja muszę stać się bliźnim. A wtedy ten drugi ma dla mnie takie samo znaczenie jak ja sam. Samarytanin, cudzoziemiec, czyni siebie bliźnim i pokazuje mi, że sam w swoim sercu muszę nauczyć się bycia bliźnim i że odpowiedź noszę już w sobie samym. Muszę się stać kochającym człowiekiem, który w sercu doznaje wstrząsu na widok cudzej niedoli. Przypowieść Łukaszowa o dobrym Samarytaninie, perła Ewangelii świętego Łukasza, wyjaśnia, w jakim znaczeniu Jezus jest obrazem widzialnym Boga niewidzialnego i jaka jest funkcja wychowawcza tego obrazu w historii relacji człowieka z Bogiem. Teraz rozumiemy lepiej znaczenie drugiego czytania z listu do Kolosan. W dramatycznym opowiadaniu tej przypowieści pada jasne stwierdzenie, że Bóg jest miłosierny i że miłosierdzie jest Jego obrazem obecnym w Jezusie. To Jezus jest Samarytaninem z przypowieści, który pochyla się nad zranionym człowiekiem. Ludzie, nawet ci najbardziej religijni, jeśli nie nauczyli się tego obrazu Boga, nie są zbyt wrażliwi na wielkie problemy nękające świat. Ci natomiast, którzy rozumieją ten obraz, starają się zejść na ulicę świata tam, gdzie wielka rzesza osób potrzebuje ich pomocy. Dodajmy na podsumowanie wielką wizję ojców Kościoła, którzy w przypowieści dostrzegli człowieka bezradnego, leżącego na szlaku historii i Boga, który w Jezusie Chrystusie stał się bliźnim. Jeśli napadnięty jest obrazem człowieka, tłumaczą ojcowie Kościoła, to znaczy teologowie pierwszych wieków chrześcijaństwa, jeśli napadnięty jest obrazem człowieka, wtedy Samarytanin może być tylko obrazem Jezusa. Samarytanin staje się pseudonimem Jezusa. Bóg, obcy nam i daleki, wyruszył w Jezusie w drogę, by zająć się swoim rozbitym stworzeniem. Bóg daleki stał się nam bliski w Jezusie Chrystusie. Ciekawe, że oliwę i wino, które wylewane jest na rany Samarytanina, że w tym obrazie dostrzeżono obraz uzdrawiającego daru sakramentów Kościoła. Kościoła, który prowadzi nas do gospody. Tą gospodą jest Kościół, w którym mamy się leczyć. Dodajmy jeszcze, prawo i kapłaństwo Starego Testamentu, zilustrowane przez kapłana i lewitę, mówią ojcowie Kościoła, nie są wystarczające. Prawo i kapłaństwo Starego Testamentu widzą sytuację, ale nie mają siły, by podźwignąć upadłego człowieka. Potrzeba kogoś innego, a tym innym jest Pan, jest Jezus Chrystus. To On przychodzi. To On staje się bliski. To On troszczy się o ludzkość, umacniając ją i uzdrawiając z chorób. Gdy uczony w piśmie słyszy polecenie idź i ty czyń podobnie, jest to zaproszenie do naśladowania samego Chrystusa. Aktualność tego Bożego Słowa niech potwierdzą słowa Ojca Świętego Benedykta XVI i ostatnie słowa papieża Franciszka. Aktualność tej przypowieści jest oczywista, pisze Benedykt XVI. Jeśli przełożymy ją na wymiary społeczności całego świata, widzimy wtedy, mówi papież, że nie mogą nam być obojętne, leżące obok, ograbione i złupione ludy Afryki. Widzimy wtedy, jak bardzo są one naszymi bliźnimi. Widzimy, że złupiły je i nadal łupią także nasz styl życia i historia, w którą jesteśmy uwikłani. Zamiast dać im Boga, w Chrystusie bliskiego nam Boga, zanieśliśmy im cynizm świata bez Boga, w którym chodzi jedynie o władzę i zysk, który niszczy mierniki etyczne. I Ojciec Święty Benedykt XVI dodaje, odnosi się to nie tylko do Afryki. A czy wokół nas samych nie widzimy ludzi złupionych i rozbitych, ofiary narkotyków, handlu żywym towarem, seks, turystyki, ludzi zniszczonych wewnętrznie, którzy pławiąc się w bogactwach, są wewnętrznie puści? Wszystko to nie może nam być obojętne i stanowi dla nas wezwanie do tego, by mieć oko i serce bliźniego, a także odwagę okazywania miłości. Bo jak powiedzieliśmy, kapłan i lewita poszli dalej, powodowani może nie tyle obojętnością, a raczej lękiem. Musimy podjąć wysiłek zdobywania na nowo odwagi bycia dobrym, pisze Benedykt XVI. A Ojciec Święty Franciszek, który w tych dniach był na włoskiej wyspie Lampedusa na Morzu Śródziemnym, na wyspie, na którą przybijają tysiące uchodźców z Afryki, mówił w kazaniu o globalizacji obojętności. Papież powiedział: utraciliśmy poczucie bratniej odpowiedzialności. Popadliśmy w hipokryzję zachowania kapłana i sługi ołtarza, o których mówi Jezus w przypowieści o dobrym Samarytaninie. Widzimy ledwo żyjącego brata na poboczu drogi. Może myślimy biedaczyna i kontynuujemy naszą wędrówkę. To nie nasz obowiązek. I papież Franciszek dodaje: kultura dobrobytu, która prowadzi do myślenia o sobie samym, sprawia, że stajemy się nieczuli na wołanie innych. Zobaczyliśmy, że pierwsze czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa wzywa do nawrócenia do Boga całym sercem i całą duszą. Drugie czytanie z listu do Kolosan ukazało Jezusa, który jest widzialnym obrazem niewidzialnego Boga. I Ewangelia, nasze trzecie czytanie, pokazała, w jakim znaczeniu Jezus jest obrazem widzialnym niewidzialnego Boga. Miłosierdzie pozwala rozpoznać Boga w Jezusie, który jest Samarytaninem pochylającym się nad każdym zranionym człowiekiem. I zakończmy wezwaniem do nas: idź i ty czyń podobnie. Bez stawiania niepotrzebnych pytań i zastanawiania się, czy dany człowiek zasługuje na miłość. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.